Mówiłem podczas pierwszych dwóch kazań z Księgi Daniela, jaki jest główny temat Księgi Daniela, przynajmniej według mnie. Możecie mieć inne zdanie, oczywiście, ale większość komentatorów zgadza się też z taką opinią. Jaki jest główny temat Księgi Daniela, według tego, co mówiłem? Królestwo, tak. I prawdopodobnie będę pytał przed każdym kazaniem z tej księgi, więc to można zanotować sobie. Królestwo. Księga Daniela wygląda jako księga historyczna, przynajmniej pierwsza część księgi. Nie jest to do końca prawda w tym, że nie mamy wszystkich najważniejszych rzeczy historycznych w tej księdze. I autor dobrał pewne historie do tej księgi. Jest jak najbardziej księga narracyjna i historyczna w tym sensie, że pokazuje pewne historie z historii Daniela, z historii, prawdziwej historii Izraela, z czasu wygnania w Babilonie, ale widocznie przez wybór tych różnych historii widzimy, że chodzi mi o to, celem autora nie jest w tym, aby pokazać historię tej osoby albo tego narodu na wygnaniu. Raczej wybiera pewne pojedyncze historie, aby coś innego pokazać. Czy to jest zrozumiałe, co mówię? Czy zbyt skomplikowane? Okej, dobrze. I właśnie zwykle coś jest związane z panowaniem, z królestwem i przeciwieństwo między Królestwem Bożym a Królestwem Ludzi. W tym Babilon często jest używany jako przeciwieństwo, jako antysymbol do Królestwa Bożego. Nebukadnesar też czasami funkcjonuje jako antysymbol do króla Boga, przede wszystkim może do tego ostatniego króla Jezusa Chrystusa. W tym mała lekcja z teologii biblijnej to całe Pismo Święte wskazuje ostatecznie na Jezusa Chrystusa. I to jest ta autostrada, która jedzie przez Pismo Święte. Ale nie każda księga, nie każda historia w Biblii mówi wprost o Jezusie Chrystusie. Wiele nie, ale mogą jakby prowadzić nas boczną drogą, która prowadzi do główniejszej drogi, która ostatecznie prowadzi do tej autostrady na Jezusa Chrystusa. I tu w tym mamy taką historię, tak jak większość tych historii z Księgi Daniela, wskazuje na królestwo i tutaj też na postępowania obywateli Królestwa Bożego i jakie mogą być problemy związane z tym postępowaniem, jakie ma być posłuszeństwo obywateli Królestwa Bożego i też w jaki sposób Bóg traktuje obywateli swojego królestwa. Więc dzisiaj jesteśmy w tym trzecim rozdziale Księgi Daniela. Znana historia o ognistym piecu. To może dzisiaj trudno sobie wyobrazić takie temperatury, nie? Na zewnątrz było zimno, jak wsiadałem do tramwaju. Ale myślę, że czytaliśmy albo słyszeliśmy tę historię wiele razy. A niekoniecznie dzisiaj przedstawiam coś nowego, ale chcę, abyśmy przede wszystkim patrzyli na to przez właśnie pryzmat Królestwa Bożego i jak obywatele tego Królestwa mają postępować. Więc przypominam, że Nebukadnesar zabrał Daniela i jeszcze wiele innych młodych, między innymi jego trzech przyjaciół do Babilonu. Widzieliśmy to w pierwszym rozdziale. I oni razem doznali uznania i uzyskali jakąś pozycję po tym, jak Daniel przedstawił i potem wytłumaczył sen Nebukadnesara w drugim rozdziale. I teraz jesteśmy w tym miejscu. Nie ma w tej historii Daniela, tylko widzimy jego trzech przyjaciół, ale już są wśród tych przywódców Babilonu. I więc czytamy. Żyją na wygnaniu, w obcym kraju. Już w pierwszym rozdziale musieli wybrać trochę inne postępowanie, niezgodnie z poleceniem króla, ale też Bóg błogosławił ich wybór. I już jesteśmy. Trzeci rozdział, pierwszy werset. Król Nebukadnesar zbudował posąg ze złota. O, zobaczyliście filmik w tym tygodniu, który prezydent Trump przedstawił odnośnie przyszłości Gazy? Ktoś zobaczył? Tak, Szymon zobaczył. Maciejka zobaczyła. To googlujcie jak po nabożeństwie, bo właśnie na tym filmiku jest wielki złoty posąg Donalda Trumpa, który oczywiście ratuje Gazę i odbuduje Gazę, i od razu myślałem o tej historii. Pewnie on nie, ale ja myślałem, no, okej, fajnie, cieszę się, że pomaga mi dzisiaj. Król Nebukadnesar zbudował posąg ze złota. Mierzył on 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości, czyli 27 metrów wysokości, 2,7 metrów szerokości. Te liczby mogą być ważne, a to zobaczymy za chwilę. I on miał z tym posągiem wielkie plany. To zobaczymy za chwilę. Ustawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Następnie król Nebukadnesar rozesłał posłów. Mieli zgromadzić satrapów, namiestników, zarządców, doradców, skarbników, sędziów, urzędników i wszystkich rządców prowincji. Nie mogę domyślać się, kogo brakuje. Czy kogoś tu brakuje? Wszyscy urzędnicy są. Chyba nie ma wyjątku. Władcy życzył sobie, aby przybyli na poświęcenie wzniesionego przez niego posągu. Nie wiemy, jak wyglądał ten posąg. Czy to był posąg samego Nebukadnesara, czy kogoś innego. Nie mamy tych informacji, więc to nie powiem, ale zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zarządcy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy rządcy prowincji, by uczestniczyć w poświęceniu posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. To jest ciekawe, w tej historii kilka razy mamy takie małe szczegóły powtarzane. Dla nas to tylko jakby przedłuża czytanie, ale myślę, że autor miał cel, nie wiemy dokładnie jaki cel to jest, powtarzać te szczegóły, ale stanęli przed tym wzniesionym przez niego posągiem. Wówczas wystąpił herold. Zawołał całą mocą: rozkazuje się wam, ludy, narody i języki, gdy tylko usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, padnijcie i złóżcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto zaś nie upadnie i nie złoży pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. Dlatego w chwili, gdy cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, ludy, narody i języki upadły i złożyły pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. I to jest wstęp naszej historii. Ile łokci wysokości miał ten posąg? 60. Ile łokci szerokości? 6. Ile instrumentów muzycznych? Tak, dobrze zgadujesz. Czy to ma znaczenie? Nie wiem. Ale skoro Nebukadnesar też jest przedstawiony jako antysymbol króla Jezusa Chrystusa, może ma. I to jest powtarzane później w księdze Apokalipsy. Ale więc mają złożyć pokłon posągowi. Czy Żydzi mogą tak postępować? Wolno im tak robić? No nie. Księga Wyjście, 20 rozdział, 4 i 5 werset. Nie będziesz sobie czynił rzeźbionego obrazu. Nie będziesz im się kłaniał, ani im służył. Więc przyjaciele Daniela stoją przed trudnym wyborem. I doświadczają, myślę, ogromnej presji teraz, aby robić to, co i tu cała reszta robi. I pod presją emocjonalną gra muzyka, trochę działa, trochę wpływa na nas. Społeczna presja, polityczna presja, myślę też duchowa presja w tym, bo raczej myślę, że zły stoi za tym. I jeszcze rezultaty ich wyboru mogą być naprawdę zniszczące. Jaka jest groźba dla tych, którzy tego nie robią? Szósty werset. Ten będzie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. Więc przyjaciele Daniela wiedzą, jak mają postępować jako obywatela Królestwa Bożego, żydowskiego. Nie wolno im robić to, co król Nebukadnesar mówi, że mają robić, i stoją przed wielkim wyborem. I tu, to jest ciekawe, nie mamy informacji od razu, że oni nie złożyli pokłonu, to widzimy przez oczy ich przeciwników. Albo widzimy tylko przez to, co inni urzędnicy oskarżają. A czytamy w ósmym wersecie. Wtedy w związku z tym rozkazem króla zjawili się u niego pewni Chaldejczycy i złośliwie oskarżyli Żydów. Bardzo możliwe, że wykorzystywali okazję, aby znaleźli coś na tych Żydów. Teraz mogą odebrać im władzę, zaawansować sami na ich miejsce. Żydzi działają tak naprawdę na ich ręce. Dziewiąty werset. Zwrócili się do króla Nebukadnesara te słowa. Królu, żyj na wieki. Ty, o królu, wydałeś rozkaz, że każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, ma paść i oddać pokłon złotemu posągowi. Ostrzegłeś też, że kto nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca. Otóż są tu pewni Żydzi, którym powierzyłeś w zarząd prowincję babilońską, Szadrak, Meszak i Abednego, którzy nie podporządkowują się o królu twojemu rozkazowi, nie czczą twoich bogów i nie składają pokłonu wzniesionemu przez ciebie złotemu posągowi. Pierwsza rzecz, którą widzimy właśnie oczami przeciwników, to, że ci obywatele Królestwa Bożego są wierni wobec Boga. Myślę, że była dosyć duża konkurencja między tymi urzędnikami i wykorzystali tej okazji, tak jak mówiłem, ale to nie zmniejsza faktu, że Szadrak, Meszak i Abednego byli wierni wobec tego, co rozumieli zakonu z Księgi Wyjścia, że nie wolno im tak postępować. To jest ciekawe, ponieważ w międzyczasie bardzo dużo Żydów czcili innych bogów. To jest już trochę wyjątek, to co sposób, w jaki postępują Daniel i jego przyjaciele. Bo wcześniej czytamy w historiach Izraela, jak cały lud czasami poszedł za innym Bogiem, jak oni sami budowali te różne posągi, ale tutaj są wierni. Ale niestety też będą konsekwencje ich wyboru. 12 werset. Otóż, już czytałem 12. 13. Nebukadnesar w złości i oburzeniu rozkazał sprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Stawiono ich zatem przed królem. A Nebukadnesar zapytał, czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? A czy teraz, jeżeli usłyszycie dźwięk rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść i złożyć pokłon posągowi, który ja zbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast rzuceni do wnętrza rozpalonego pieca i który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Jakby daje im jeszcze szansę. Mogą wycofać się z tego wyboru. Teraz stoją przed królem i on widzi ich na własne oczy, sam zobaczy, czy tak postępują, czy to jest tylko jakieś plotki od tych innych urzędników. Też jeszcze raz powtarza konsekwencje braku posłuszeństwa wobec niego. I tu mamy reakcję. Najpierw oczywiście widzieliśmy oczami przeciwników, że byli wierni wobec Boga, a teraz zobaczymy ich reakcję, to co oni powiedzą i jakie jest ich postępowanie nawet w świetle tej groźby i przed twarzą króla. 16-18. Myślę tutaj, że już wiedzieli, co się stanie z nimi. Wiedzieli, jakie będą konsekwencje. Tak, historia się toczy już do tego momentu, że Nebukadnesar sam nie ma innego wyboru niż to, jeżeli nie są posłuszni wobec niego, musi ich wrzucać do pieca. Czy chce, czy nie. To on już grał karty w taki sposób. Oni tak postępują, że taki będzie koniec historii. 16, od 16 do 18. Szadrak, Meszak i Abednego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi. Odpowiadają w sposób, myślę, miły, ale nie rezygnują z tego, co robią. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z twojej ręki, o królu, to nas wyrwie. A jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadome, o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który zniosłeś, pokłonu nie oddamy. Odwaga, ale tutaj też powierzyli się w ręce Boga. Mówią, Bóg jest w stanie nas ratować, ale nawet tego nie robi i tak musimy być posłuszni wobec naszego Boga. Nie możemy tak postępować. Więc to znaczy dalszy przebieg tej historii. Niestety konsekwencje były dokładnie takie, jak król Nebukadnesar obiecał. I czytamy od 19 do 23. W Nebukadnesarze wezbrał gniew na Szadraka, Meszaka i Abednego. Jego twarz wykrzywił grymas złości. Rozpalić piecz 7 razy mocniej niż zwykle, rozkazał. Przywołał też najsilniejszych żołnierzy swojej gwardii. Rozkazał im związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich prosto do ognia. Mężczyzn związano jak stali. W płaszczach, spodniach, czapkach, szatach. Mały szczegół, który ma znaczenie za chwilę. I tak wrzucono ich do rozpalonego pieca. Ale ponieważ rozkaz króla był tak surowy, a piec tak rozpalony, płomień zabił żołnierzy, którzy wrzucali Szadraka, Meszaka i Abednego. Ci trzej mężczyźni natomiast, Szadrak, Meszak i Abednego, wpadli do wnętrza pieca związani w sam środek rozszalałych płomieni i tam zginęli. Znaczy historię? Nie. Ale przez rozkaz Nebukadnesara ktoś zginął. Tylko, że jego ludzie, nie ludzie Bożego Królestwa, przynajmniej jeszcze nie. I tu prowadzi nas do tej naszej trzeciej lekcji. To zobaczymy za chwilę w następnych dwóch wersetach. Ale Bóg był z nimi w ich próbach. Nie zawsze widać Boga z nami w próbach. Czasami musimy się domyśleć albo wierzyć, zaufać, że jest. A ta historia służy ku temu, aby też pokazać ludowi Bożemu, że Bóg nie opuszcza ich. Bóg jest z nimi i przez to też pokazuje nam to samo. 24-25 werset. Wtem król Nebukadnesar zaniepokoił się. Stał gwałtownie. Czy nie wrzuciliśmy do ognia trzech związanych mężczyzn? Zapytał swoich doradców. Owszem, wrzuciliśmy królu, odpowiedzieli. A król na to, to dlaczego ja widzę czterech mężczyzn? Są rozwiązani. Chodzą wśród płomieni bez szkody. A wygląd czwartego przypomina anioła. Czarki, nie? Na skórze Nebukadnesara. Widzi coś i nie wierzy to, co widzi. I on widzi problem, on liczy. To trzy, a tu widzę czterech. Jak to jest możliwe? I jeszcze to, że chodzą, nie leżą tam trupami, jeszcze żyją. Jest to niemożliwe. Bóg nie pozwolił im przejść przez to sami. Był z nim. Ja nie wiem, czy to jest Bóg, czy Jezus Chrystus, czy anioł tutaj, który Bóg zesłał. Nieważne, bo pokazuje, że nawet oczami Nebukadnesara Bóg jest z nimi. 26 prowadzi nas do kolejnej lekcji. To Bóg też przyszedł z pomocą dla nich. Nebukadnesar zbliżył się do drzwi rozpalonego pieca. Zawołał: Szadraku, Meszaku i Abednego, słudzy najwyższego Boga, wyjdźcie, podejdźcie tutaj. Wtedy Szadrak, Meszak i Abednego wyszli spośród płomieni, tylko w trzech. Tak, ten czwarty, nie wiemy, co się stało z nim. Podejdźcie, wokół nich stłoczyli się satrapowie, namiestnicy, zarządcy i doradcy króla. Byli zdziwieni, widząc tych mężczyzn. Oto ogień nie tknął ich ciał, nie osmalił im włosy na głowie, ich płaszcze nie były zniszczone i nawet ich nie przeniknął swąd ognia. Ten mały szczegół, że jeszcze byli ubrani, jak poszli tam do pieca, teraz ma znaczenie, bo to ubranie jest niedotknięte ogniem i nawet nie czuć ognia czy dymu. Nebukadnesar powiedział: błogosławiony niech będzie ich Bóg, Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego. On posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi. Ochronił tych, którzy na nim polegali, którzy nie zważali na rozkaz królewski i woleli poświęcić swe ciała, nie uczcić i złożyć pokłon innemu Bogu poza ich własnym. Tu Nebukadnesar zaczyna uwielbiać ich, chwalić ich, ale też przez to ich Boga za to, co wykonał dla nich. Dlatego wydaje rozkaz, że każdy z jakiegokolwiek byłby ludu, narodu lub języka, kto zbluźniłby przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abednego, ma być poćwiartowany, a jego dom zamieniony w kupę śmieci, bo nie ma innego Boga, który mógłby uratować w taki sposób jak ten. I tutaj, czy w tej chwili Nebukadnesar wierzy w Boga Jahwe i postępuje zgodnie z poleceniami Boga Jahwe i służy Bogu Jahwe jako jedyny Bóg? Nie. Za dużo powiedzieć. Tylko on uznaje, że ten Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego jest potężnym Bogiem. Jednym z potężnych Bogów. On daje to, nie ma innego Boga, który mógłby uratować w taki sposób jak ten. Nie myślą, że to jest jego nawrócenie na wiarę Żydów. No, on tylko mówi, to nie widziałem czegoś takiego. Nie ma takiego Boga. Nie oznacza, że przestał służyć innym Bogom. Tylko uznaje, że ten Bóg jest fajny, super, potężny. Ma władzę. Nawet to, że nazywa go Bóg Najwyższy, niekoniecznie oznacza, że uznaje Boga jako jedynego, ten, który jest nad wszystkimi innymi bogami. To jest słowo, które używa też dla innych postaci, dla innych bogów. Ale nie jest aż tak ważne. Ważne jest postępowanie obywateli Królestwa Bożego. I to jest lekcja też dla nas. Kończę historię i potem rozważamy wnioski dla nas. Potem król zadbał o powodzenie Szadraka, Meszaka i Abednego w powierzonej im prowincji babilońskiej. Nebukadnesar, król, do wszystkich ludów, narodów i języków, które zamieszkują całą ziemię. Pokój niech wam się pomnaża. Uznałem za właściwe oznajmić wam o znakach i cudach, których dokonał na mnie Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki, jak potężne są jego cuda, jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. Więc on uznaje tego Boga, Szadracha, Meszaka i Abednego. Nie poniża, nie wymaga od tych przynajmniej trzech Żydów, że muszą służyć innym Bogom. On tego się nauczył. My żyjemy w podobnej sytuacji do Szadraka, Meszaka i Abednego. My też żyjemy na wygnaniu w obcym kraju. Piotr nazywa nas, wierzących w Jezusa Chrystusa, uchodźcami i nietutejszymi na tym świecie. Autor listu do Hebrajczyków mówi on o świętych jako o tych, którzy przyznali, że są przybyszami i wygnańcami na ziemi. Żyjemy w świecie, który nie ma zasad zgodnie z wolą Bożą, nie żyje na chwałę Boga Najwyższego, nie zawsze może jest przeciwko chrześcijaństwu Chrystusowi, ale bardzo często jest. Więc to też ma, czasami, aby być posłuszni wobec Boga, możemy doświadczyć pewnych, przykrych, trudnych konsekwencji. I możemy przejść przez też takie ogniste, i tutaj metaforycznie raczej mówię, ogniste próby. Oczywiście też wiemy, że są nasi bracia i siostry, którzy byli prześladowani, i czasami konsekwencje ich posłuszeństwa wobec Boga było dosłownie ogień, i umarli z tego powodu. My w Polsce prawdopodobnie tego nie doświadczymy. No są inne, też trudne próby dla nas. Więc po pierwsze powinniśmy pamiętać, aby być wiernym Bogu. To jest najważniejsze tutaj dla obywatela Królestwa Bożego. Być posłuszny wobec Boga. Tak samo jak Szadrach, Meszach i Abednego dokonali ten trudny, ale właściwy wybór, pomimo wściekłości, pomimo konsekwencji, i też musimy dokonywać właściwych wyborów. Nie możemy pozwolić na to, że trudne okoliczności doprowadziły nas do niewierności wobec Boga. Liście do Galacjan, 6 rozdział, 9 werset czytamy: nie ustawajmy w czynieniu tego, co słuszne. W czasach próby łatwo jest znaleźć wymówkę, aby inaczej postępować. Ale musimy trzymać się tymi zasadami. Błogosławiony, który trwa niezłomnie w próbie. My również musimy trzymać się właściwych wyborów, nawet jeżeli to jest trudne. Druga rzecz. Pamiętać, aby powierzyć się w Boże ręce. Tak jak Szadrach, Meszach i Abednego, w pełnej wierze oddali swoje życie w Boże ręce podczas tej próby. I czy oni oczekiwali, że Bóg ratuje ich z pieca w sensie, że nie giną? Nie wiem, ale ja wątpię. I na podstawie tych słów ich wyznali wiarą, że Bóg jest w stanie to robić, ale też mówili, że nawet tego nie robi. I tak postępują zgodnie z Jego wolą. My też powinniśmy tak postępować i zaufać Bogu. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 6 werset. Pan jest moim wspomożycielem, nie będę się bał. Cóż może mi uczynić człowiek? Bez względu na to, czy Bóg wybawi nas z naszej próby, oczywiście ostatecznie On zawsze wybawi nas z próby, chociaż drogą wybawienia może być śmierć nasza ziemska, ale czasami też wybawi nas z tej ziemskiej śmierci. I jest sporo historii, w jaki sposób Bóg to robił dla pojedynczych wierzących, którzy właśnie postępowali wiernie z Bogiem. I trzeci wniosek. Pamiętać, że Bóg będzie z tobą, będzie z nami. Był z nimi w piecu ognistym, będzie szedł też z nami przez ogniste próby. List do Hebrajczyków, jeszcze raz, 13 rozdział, 5 werset. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Księga Izajasza, ja będę z wami, gdy przejdziesz przez ogień, nie spali się, a płomienie cię nie pochłoną. Bóg nie zostawia nas samych. To nie jest obietnica, że nie giniemy ziemską śmiercią, ale to jest obietnica, że On tam będzie. I co ciekawe, bardzo często On też ratuje nas w cudowny sposób nawet. I zniszczy działanie diabła, przeciwników Boga czy świata. I właśnie to jest ostatnia lekcja. Bóg przyjdzie z pomocą. Tak jak przyszedł dla nich. Nie wiemy, w jaki sposób On tego dokona. Czy to przez cud, może przez umocnienie nas w chwili tej próby, może przez to, że ktoś inny przyjdzie i daje nam otuchę. Są różne sposoby, ale Bóg pomaga nam wytrwać, zwyciężać na tym. Bóg jest wierny wobec nas. Nawet bardziej niż my jesteśmy wobec Niego. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Bóg jest wierny, nie dopuści do tego, abyście byli doświadczani ponad wasze siły, ale przez próby da też drogę ucieczki, abyście mogli ją znieść. Tu czasami źle rozumiemy i myślimy, że Bóg odebra próbę, odebra pokusy. Nie. Daje nam siły, daje nam możliwości, aby razem z Nim zwyciężać nad próbą, nad pokusą. I tak samo, kiedy przechodzimy przez trudności, warto pamiętać, nie jesteś pierwszym, który to robi. Jak przechodzę przez jakieś trudne okoliczności, a może akurat te konkretne szczegóły po raz pierwszy w historii świata postępują, chociaż to też wątpliwe, ale możliwe, ale ta próba, albo podobna próba, podobna pokusa, podobne trudności, wierzący obywatele Królestwa Bożego doświadczyli takich rzeczy już od wielu, wielu wieków. I Bóg ciągle jest i ciągle jest wierny. Więc możemy wyciągnąć wnioski z tej historii. Możemy, mam nadzieję, być wzmocnieni, aby wytrwać, zwyciężyć w naszych trudnościach tak samo jak oni zwyciężali podczas ich trudności. Zapraszam was do powstania i do modlitwy. Jako odpowiedź na to, co słyszeliśmy, może też sam przechodzisz przez trudności i chcesz powierzyć siebie, ale też te okoliczności w Jego ręce. Nie musisz powiedzieć szczegóły, jeżeli nie chcesz, aby inni wiedzieli. Spokojnie, nie ma potrzeby. Ale może chcesz to razem z braćmi i siostrami modlić się o to. I zapraszam was do tego.